Duchu Święty, otwieramy nasze serca, abyś Siedrek wkładał swoje słowo, aby swoje życiodajne słowo przenikało każdą komórkę naszego jestestwa. Chcemy słuchać Ciebie, otwierając nasze uszy, prosząc, abyś czynił, co chcesz. Jakkolwiek chcesz, kogokolwiek chcesz i kiedy chcesz, przenikaj i dotykaj, potwierdzając słowo swoje cudami i znakami i wprowadzając nas w głębsze poznanie Ciebie. Tobie za wszystko chwała, wielbimy Cię, Panie, w tym oto miejscu, w tym zgromadzeniu. Amen.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja. Usiądźmy sobie. Halleluja. Jak jestem błogosławiony dzisiejszym zgromadzeniem. Amen, 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 amen. Naprawdę i to, co synowie Koracha, oni wyśpiewali. Nie wiemy, na jaką tę melodię, bo Bóg nie jest taki schematyczny, że tylko tak. On, Duch Boży, Biblia mówi, że śpiewaj Panu nową pieśń. Tak samo to jest też na nową melodię. Więc tak, żeśmy to zaśpiewali. Ale ożywienie przychodzi. Chęć do życia. I nasze życie, ono musi być cały czas być życiem zależności od Boga. I życie zależności to jest życie uniżenia, to jest życie proszenia, to jest życie cały czas bliskości Jego, aby to, co On da, będziesz mógł wtedy to oddać drugiemu. Chwała Bogu. Jestem bardzo błogosławiony i dziękuję Panu, że dzisiaj stworzył ten dzień i oto jest dzień, który dał nam Pan. Amen. I tak się śpiewamy, radujmy się, weselmy się, bo Bóg chce, żeby był błogosławiony. Chwała Boża i w ogóle siła nasza jest w uwielbieniu Boga. Nasza siła jest w radości Boga, a jednym z cech Królestwa Bożego w nas to jest sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc my możemy radować się i Bóg na przekór naszym wrogom, demonicznym wrogom, którzy żyją w ludziach i używają ludzi, my możemy mieć zastawiony stół i możemy radować się i ucztować z Panem. Amen. I to naprawdę jest wielka, wielka Boża łaska, że nie potrzebujemy chodzić obciążenie, ale to obciążenie oddajemy Bogu, a Bóg daje nam cudowną Bożą wolność. Ja wczoraj miałem możliwość być w Warszawie i akurat mój wczorajszy wyjazd to był też taki wyjazd, no nie tyle co nawet w interesie naszego zboru, co w interesie Kościoła i na prośbę naszego prezbitera tam pojechałem, dlatego że jest wspólnota, ona składa się w przeważającej mierze z ludzi z korzeniami żydowskimi i ci oto ludzie chcą się przyłączyć do Kościoła, ale oni praktykują i oni są jako Żydzi w tym swoim jakby kulturze, swojej tej Bożej tradycji i chcą dalej tak uwielbiać i tak żyć, bo mówi, odnajdują się w tym. I naprawdę uwielbienie było cudowne, chociaż dla niektórych z nas to byłoby szokiem. Tu kobiety w kółeczku, tu mężczyźni oddzielnie, ale bo Boga można w różny sposób uwielbiać, dużo modlitwy, dużo uwielbienia Pana i Boży czas, naprawdę Boży błogosławiony czas i serca otwarte, aby się uczyć, serca otwarte, aby brać. I każdy dzień to przynosi coś inspirującego, przynosi coś nowego. Coś, czego nigdy nie doświadczałeś. I ja się modlę, aby dzisiejszy dzień, on również był innym dniem w doświadczenie Boga. Bo ty wtedy się nie będziesz nudził. Ty naprawdę nie będziesz się, no tak, że to tak ci się przejadło. Ale żeby tak było, to my musimy o tym Bogu mówić. Ja wczoraj doświadczyłem Boga, ale wczoraj to było wczoraj. A Biblia mówi, że Bóg jest z Bogiem wczoraj, jest dzisiaj i na wieki. A dzisiaj jest dzisiaj. Ja dzisiaj chcę Boga doświadczyć taki, jak On rzeczywiście jest. I jestem poruszony tą historią ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Mojżesza, kiedy Mojżesz powiedział Panu, co On chce. Pamiętamy te okoliczności i mówi, Boże, pokaż mi chwałę. A więc Mojżesz powiedział Panu, ażeby on zobaczył tą chwałę swoim zmysłem, zmysłem oczu. Bóg dał nam zmysły. Mówi, pokaż tam chwałę. I Bóg mu powiedział, zobaczysz mnie, musisz stać na skalę. A więc to oznacza, że my musimy stać na skalę Słowa Bożego, na Chrystusie i tą chwałę będziesz oglądał. I ta chwała ma być większa. Świat oczywiście pogrąża ogromna bezbożność i widzimy te duchy demoniczne, które wychodzą z piekieł i zalewają świat, Ale my musimy wiedzieć, że Boża obecność jest większa. Chwała Boża jest większa i większe rzeczy, i świat będzie trwał w ciemności, ale w Kościele będzie większa światłość. Halleluja! I dlatego to nas powinno inspirować i mobilizować do Bożego działania. I kiedy mówimy o tym, co Mojżesz chciał zobaczyć, o tej Bożej chwale, to co my myślimy, czym jest ta Boża chwała? Boża chwała to jest nic innego jak manifestowalna obecność Boga. To jest nic innego jak obecność samego Ducha Świętego pośród nas. I kiedy, pamiętamy, kiedy Bóg przyszedł, to wtedy Mojżesz zaczyna, on odczuł w swoim sercu Boga z Jego atrybutami, jaki On jest. I mówi: Boże, zaczyna mówić święty, zaczyna mówić miłosierny, litościwy, łaskawy. A więc my możemy wiedzieć, że taki jest Bóg w naszych umysłach, ale Bóg chce, żebyś ty to doświadczył w swoim sercu. I kiedy chwała Boża się wlewa do Kościoła, to wtedy serce ulega przemianie. Wtedy zaczynasz ty jakby topnieć w Jego obecności. Ty zaczynasz doświadczać tego, co tak naprawdę wiesz, że On jest taki, ale to przychodzi do twojego życia. Ty zaczynasz odczuwać, że miękniesz w Jego obecności, że twoje serce się rozpływa i zaczyna rozkoszować się Bogiem. Tak naprawdę ta chwała to jest ta dobroć Boga, to jest wszystko to, kim On jest. I my tego chcemy. Ja obserwuję na przestrzeni okresu, że ta chwała, ona coraz bardziej się zwiększa. Kiedy Ezechiel opisuje o tej wodzie, która wypływa, o tej rzece, i on mówił, że stanął po te kostki, potem coraz dalej i dalej, dalej, to tak to do nas mówi, że Bóg chce, aby to zalewało nas. Bóg chce, żebyśmy więcej tego doświadczali. I Pan Bóg wcale nie jest zazdrosny o to, w sensie, że ktoś otrzyma od Niego. On chce, żebyś to otrzymał, dlatego że Boże serce jest otwarte, by dawać. Bo w tej obecności Boga następuje przemiana ludzkiego serca. Wychodzisz inny. Ten smutek odchodzi. Ten ciężar odchodzi. W ogóle jakaś złość odchodzi. Nienawiść odchodzi. Nieprzebaczenie odchodzi. Wszelkie jarzma ulegają pęknięciu. Przychodzi z obciążeniem, to odchodzi i zaczyna, znów ci się chce żyć, znów chce ci się wielbić. To jest ta Boża obecność. I Bóg chce, żeby ta manifestowalna obecność była większa. Żebyś ty słyszał i w tej Bożej obecności, Bożej chwały, kiedy ona napełniła przybytek zgromadzenia, który uczynił Mojżesz, kiedy obok wypełnił to wszystko, to słyszalny był głos. A więc kiedy my chcemy, żeby Duch Boży wypełniał życie, żeby Duch Boży spływał na nas i żeby słyszeć Jego głos, może słyszeć ten głos. Ja pamiętam doświadczenie, które było lata, lata temu. I ja mówię teraz moje doświadczenie, które jakby poprowadziło mnie do pewnego fragmentu Słowa Bożego, że Bóg do mnie bardzo wyraźnie przemówił i ostrzegł mnie. I mówię to po to, aby wam uzmysłowić, że to nie jest tak, że ty sobie robisz, co chcesz, to nie jest tak, że ty chcesz służyć, albo nie chcesz służyć, albo czujesz, że nie czujesz, łaskę Bogu robisz. To nie jest tak. I przypominam sobie lata temu, kiedy zmarł mój ojciec, a ja się zawsze modliłem, żeby on był zbawiony. I kiedy dowiedziałem się, że on zmarł, to powstało pierwsze pytanie. A gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo ja wiedziałem, jak on żyje, ja wiedziałem, jak żył, nie chcę powiedzieć, że był złym człowiekiem. Zawsze możemy mówić i dostrzegać dobre rzeczy i widzieć dobre rzeczy, ale ja wiem też o standardach Boga. Ja też wiem, co Ewangelia mówi. I tu stał się, jak to, Boże, jest, że ja Tobie służę, że ja robię to, co Ty chcesz, na ile wtedy miałem poznanie Boga. I robiłem to z serca, może bardzo wiele błędów, wiele głupot, ale Bóg to widział. Pan wkalkulował, że te rzeczy będą się w życiu każdego z nas działy. Jeżeli my nawet głupoty robimy, ale ty chcesz Bogu służyć, to Bóg zawsze znajdzie sposób, żeby cię ujarzmić, zawsze znajdzie sposób, żeby cię ułożyć i cię wprowadzi na drogi. Dlatego, że Biblia mówi wyraźnie, że On zna twoje ścieżki i Pan kieruje krokami męża, którego droga mu się podoba. I on może cię wyprowadzić. Tak, tak, ale będziesz chciał służyć Bogu. I to jest wkalkulowane w życie każdego z nas, co wcale nie uzasadnia, usprawiedliwia nasz, a to ja będę sobie żył jak chcę, gdy masz już świadomość, że to jest złe. To jest złe. Ale to niech was zbuduje ku temu, że jednak nie odchodź od oblicza Boga. I ja pamiętam, takie myśli mi się pojawiały, że ja no, nie mogłem tego jakby tak znieść, strawić, to ja sobie jakby tak zostawię, no bo smutek moje serce wypełnił, pustka z tego tytułu, ale nie nazwałem to jakimś żalem do Boga, ale myślę, że to miało zabarwienie jakiegoś żalu do Boga. I trzeba było przygotowywać tą uroczystość pogrzebową i akurat zgłosiłem się do ówczesnego mojego pastora, aby powiedzieć o tym i prosić o pomoc w pochówku. I kiedy byłem na tym nabożeństwie i pojechałem w niedzielę na nabożeństwo, żeby po nabożeństwie móc się spotkać, to on głosił Słowo Boże całkowicie inne, nie mające żadnego odniesienia do mnie, żadnego. Ale Bóg to ma zawsze możliwość odpowiedzenia do ciebie. To tak jak weźmiesz pryzmat i puścisz światło i zaczyna się to światło tak odbijać i rozszczepiać, albo jak weźmiesz diament i zobaczysz, że pod różnymi światłami daje różną jakby obraz. I kiedy on głosił, to Duch Święty bardzo wyraźnie do mnie powiedział: nie oddalaj się od Bożego oblicza, od Bożego przybytku, dlatego że oliwa pańskiego namaszczenie jest na twoim życiu. I ja mnie to tak dosłownie, jakbym, to tak jak nieraz ludzie stoją i żeby on się oprzytomiał, to trzeba go w policzek. To jakby ktoś walnął w łeb. I to takie walnięcie, że ty od razu trzeźwy jesteś. Od razu wiesz, skoncentrowany. I Bóg mówi: słuchaj. I to tak mnie przeszyło, tak mnie zdotęło, że... I momentalnie, kiedy Pan przemówił, to jakikolwiek smutek, żal i w ogóle pustka wyszła. Tak jakby to było poza mną. I to było słowo z drugiej księgi Mojżesza. Pamiętamy 10 rozdział, kiedy kuzyni, w zasadzie kuzyni Mojżesza, synowie Arona, zobaczcie, stryj tak wysoko wyniesiony, przywódca, można by powiedzieć, cały polityczny Izraela, Aron, przywódca duchowy, jego synowie, i oni poszli do przybytku i złożyli ogień i chcieli służyć Bogu, ale nie zrobili tego tak według Bożego przepisu. I Pan ich pobił, Pan ich zabił. Niejednokrotnie może się zastanawiać, jak to jest, że ludzie, którzy żyją od Boga, nawet mogli być w kościele, poszli w świat i żyją sobie swoimi drogami, można by pomyśleć, oni mają lepiej niż my. Finanse mają, tak? No bo już nie muszą dawać ofiar. Ja również takie spotkałem z takimi wypowiedziami. Wolni są teraz, robią co chcą, mają to, czego nie mieli, będąc w kościele. I ty tak zastanawiając się, możesz pomyśleć, Boże, to po co mi to? I idziesz drogą Dawida, który również dochodził do takich wniosków. Jak to jest, że oni mają to, że oni mają to, że oni mają to? I oni się obnoszą dumnie ze swoją otyłością, dumnie ze swoimi grzechami, są dumni. Jeszcze ci będzie pokazywał, zobacz, co ty masz, a co ja mam. Znacie ten psalm? I Dawid mówi: dopóki mnie dotarł do głębin tajemnic Bożych, ty ich stawiasz na śliskim gruncie. Życie ludzkie jest tak bardzo szybkie, takie przelotne, to jest ułamek sekundy, nawet mniej niż ułamek sekundy w porównaniu z wiecznością. Nic nie znaczy. I zauważmy, że synowie Arona zginęli, zostali spaleni. I dlatego to również pokazuje nam, że Bóg jest z nami, bo Pan Bóg karci swoje dzieci, wychowuje je. Jeżeli ty nie karcisz dzieci, to tak naprawdę ty ich nie miłujesz. To jest trudny proces, ale jednak proces. I Bóg to robi. I przez to pokazuje, że On jest z nami. A więc dlatego też nasze przychodzą trudności, które mają za zadanie nas zmienić. Niekiedy naprężenia przychodzą w wymiarze duchowym, żeby coś Bóg chce pokazać nam, coś złamać w naszym życiu, coś pozwolić, żebyśmy my ujrzeli, aby prosić Jego o pomoc. To jest Bóg. I była wszelka sposobność, aby Mojżesz, aby Aaron, żeby ich siostra Miriam, cała rodzina płakała. No bo śmierć dwóch bliskich ludzi. I wtedy Pan mówi do Mojżesza, przez Mojżesza do Aarona, na moich bliskich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja, i Aaron zamilkł. A więc bardzo krótko Bóg powiedział, no człowiekowi, który stracił synów, jeżeli ty byś tak poszedł, to by powiedział, że bezduszny człowiek, tak? Jak tak można? Trzeba mu współczuć, trzeba razem z nim płakać, trzeba mu pójść złożyć wyrazy współczucia, kondolencje. A patrzcie, co Bóg krótko powiedział, na bliskich moich okazuje się moja świętość, a wobec całego ludu moja chwała. Bóg jest święty. I Pan Bóg powołuje nas do świętości i żeby w tej świętości żyć. Posłuchajcie, jest wiele świadectw mówiących o tym, w jaki sposób ludzie byli ostrzegani, nic nie zrobili i potem schodzą z tego świata. Bóg jest święty. Ale to jest inny jakby temat, ja o tym nie chcę mówić. I wtedy Bóg mówi przez Mojżesza do Aarona i do jego synów pozostałych, którzy byli w żałobie, Elazara i Tamara, włosów na głowach waszych nie rozwichrzajcie, szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór. Lecz bracia wasi, cały dom izraelski, niech opłakują ten pożar, który wzniecił Pan. Nie odchodźcie od wejścia do namiotu zgromadzenia, abyście nie pomarli, gdyż oliwa namaszczenia pańskiego jest na was. I uczynili tak, jak im Mojżesz powiedział. I w tym słowem Bóg przemówił do mnie. Mnie bardzo szybko postawił do pionu. Bardzo szybko. A więc ja zrozumiałem, że Bóg powołał i ja nie mogę odejść. Niezależnie, co byś znalazł, jaki powód. Dlatego, że to dotyczy też mnie. Jeżeli odejdziesz, umrzesz. Bóg wyraźnie powiedział do synów Aarona i do Aarona, abyście nie pomarli. Ale również to ma wpływ na cały Kościół, na cały zbór. Dlatego, że każdy z nas ma unikalne powołanie. Każdy z nas otrzymał dar od Boga i ten dar ma służyć Kościołowi. Jeżeli ty tego nie używasz, wtedy lud Boży jest ogołocony od tego. A więc ciało Pana, Kościół Jego nie może wzrastać. I przez to jest jakby ułomny. I Bóg bardzo wyraźnie do mnie powiedział, ja to słowo noszę w swoim życiu do dziś dnia. I chcę dzisiaj powiedzieć na temat tej specyfiki tego namaszczenia pańskiego. A więc synowie Aarona zostali namaszczeni. I jestem pełen podziwu dla wielkości Boga, dla Jego doskonałości i dla Jego takiej perfekcji Boga. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugą księgę Mojżesza na 30 rozdziale, na stronie 97. Bóg dał Mojżeszowi instrukcję, jak zrobić olej namaszczenia. Ja o to słowo, które dzisiaj mówię, to było jakby narodziło się w moim duchu, to nie znaczy, że ja tego słowa nie znałem, ale zrozumienie tego takie przyszło w tych dniach. W tamtym tygodniu używaliśmy oliwy i kiedy ta oliwa, pamiętam z rok temu gdzieś nalewałem tę oliwę, to jest oliwa z oliwki, akurat kupiona w Biedronce, ale do tego również dojdziemy. I zauważyłem, że ta oliwa nie jest już taka, jaka była kiedyś. Ona taka staje się jakby utleniona, taka gęsta, taka nawet już nieprzyjemna w dotyku. I tak pomyślałem, to trzeba to chyba będzie wymienić, bo już tego niewiele zostało, i kupić świeżą. I kiedy nad tym rozmyślałem, Bóg dał głębsze zrozumienie tych rzeczy i przypomniał mi te fragmenty z drugiej księgi Mojżesza. I czytamy tam, że Pan przemówił do Mojżesza te słowa. Weź sobie najprzedniejszych wonności, 500 łutów wybornej mirry, wonnego cynamonu połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny 250 łutów, i kasji 500 łutów według sykla świątynnego, jeden hin oliwy z oliwek. Zrobi z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę tak, jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Namaścisz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa i stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia i kadź oraz jej podstawę. poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Arona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz, świętym olejem namaszczania będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu. I Bóg mi przypomniał te fragmenty. I zacząłem nad tym rozmyślać. A mówię, a może by tak to zrobić, taki olej? Z takimi samymi składnikami. I przypomniałem sobie, że jakieś 2 lata temu pewien brat ofiarował mi takie naczynie z olejem, który on właśnie zrobił. Ja kiedy dzisiaj powąchacie to, niektórzy to już chyba nawet wąchali, ale będę chciał coś wam przez to pokazać. I ja do niego się skontaktowałem się z nim, posłuchaj, czy ty dalej robisz taki olej, bo myślę o takim oleju do kościoła, żebyśmy się modlili, taki olej do namaszczania. I on mi odpisał, że tak, tylko że nie ma obecnie tych składników. I tak rozmawiałem z nim na temat tego oleju, wiesz, można w Polsce kupić takie zamienniki, ale one nie są takie jak te oryginalne, dlatego że one są zrobione na alkoholu i zawsze będziesz czuł alkohol. A jeżeli użyjesz tych oryginalnych, dobrej oliwy użyjesz, wtedy po 2 dniach to przesiąknie. I jeżeli byśmy użyli normalnie oliwy, to wiemy, że ona jest bardzo tłusta. I ona tak jakby będzie na twoim ciele i może spowodować, że będzie tłuste ubranie. Ale w tym wypadku, kiedy użyjesz tych składników w takiej, czy w mniejszej lub większej ilości, to te składniki, te wonności, one są wchłonięte przez oliwę i powodują, że oliwa ma inną konsystencję, inną gęstość i ponadto zaczyna pachnieć i wydaje bardzo piękny zapach. I akurat ten brat mówi, wiesz, jak posmaruje skórę, to momentalnie to wszystko wsiąka i to nie jest tłuste. Ja, mówi, używam tego, jak golę się, to już nie używam tych wszystkich różnych płynów, tylko używam tego. Nawet włosy weźmiesz, to za chwilę to wyschnie. Mówi, możesz robić do jakichś tam różnych masaży i to takie ma bardzo dobre działanie. I ja zacząłem nad tym rozmyślać i mówię, Panie, to Ty 3400 lat temu powiedziałeś o tym i to do dziś dnia działa. To dziś dnia jest skuteczne. I tak jak mi się takie zrozumienie przyszło, żeby sprawdzić, co oznaczają poszczególne te wonności, jakie one mają działanie normalnie odkryte przez ludzi, działanie i używanie tego od setek lat. Jakie to ma działanie, że Ty, Boże, w takich ilościach i nakazałeś tylko takie. I zauważmy, czytamy tu, że jest tu 500 łutów wybornej mirry. Łód to ma różnie. Niektórzy podają, że to może być 2,5, 10 gramów, czy tam 12 gramów. A dalej o mirry. Jeżeli mówimy o mirra, to jest to pewna żywica z takiego drzewa balsamowowca i przez to otrzymuje się taką żywicę, która ma kształt jakby z takiego cukru, z miodu. I kiedy rzuciłbyś to na ogień, to ona wydaje przepiękny zapach. I ona, odkryto, że mirra, ona ma działanie lecznicze. Ją używano w chorobach układu pokarmowego, oddechowego, do pielęgnacji jamy ustnej, do leczenia dziąseł, używano w jakichś różnych mazidłach, kiedy były otarcia, kiedy był ból kości, stawów. I używano tego do namaszczania ludzi zmarłych. Kiedy archeolodzy otworzyli grobowiec Tutanchemona, który setki lat, tysiące lat temu był zabalsamowany, kiedy otworzono ten grobowiec i dotarto do jego mumii, to odczuli zapach mirry. Trzymała zapach przez taki długi okres. Ale Biblia też mówi, że mirra była też składnikiem do namaszczania do namaszczenia, do sporządzania świętego Bożego oleju. Są zapisy mówiące, że któregoś wieku królowie, jeżeli ktoś przybywał na jakąś audiencję do króla, to przynosił jemu dary. I jednym z darów była mirra, że ona miała bardzo wielką wartość. I mirrę gdzieś to zbierano w tych krajach arabskich, Afryki Wschodniej, że tam są te krzewy i zbierają to żywice. I dopiero potem z tej żywicy robią różnego typu olejki. Ale mirra ma również takie działanie uśmierzające, zmniejszające i zmniejszające ból. Kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu, to w Ewangelii świętego Marka w 15 rozdziale, 23 wersecie, że napisane jest, że dano mu do picia wino. I to wino było zmieszane z mirrą, ale on jej nie przyjął. A więc skazańcom przed śmiercią dawano mirrę zmieszaną z winem po to, żeby uśmierzyć ten ból już przed zadaniem śmierci. I pamiętamy, że kiedy królowie przybyli, aby złożyć hołd Panu, pokłonić się Panu w Betlejem, to przynieśli dary. I w tych darach było złoto, mirra i kadzidło. I to ma wymiar bardzo proroczy, symboliczny. Złoto jako oznaka złożenia hołdu dla króla. Mirra jako zapowiedź, że to będzie użyte, zapowiedź jego śmierci. A więc zobaczcie, w momencie narodzin przynoszą już dar i ten dar już wskazuje na to, ku czemu on będzie użyty. To tak jakbyś poszedł do kogoś na urodziny i przynosisz mu ubranie, takie, nazywa się to jasionka, albo przynosisz mu takie buty. Kiedyś taki pewien człowiek w latach PRL-u był gdzieś na wycieczce i mówi, że gdziekolwiek się ten statek zatrzymywał, to polscy turyści biegli do sklepu. I mówi, przebierali w takich wielkich koszach i szukali. I mówi, ktoś tam kupił bardzo tanie takie czarne pantofle. I mówi, taka cena, mówi, tańsze niż w Polsce. I kupił te pantofle. I założył te pantofle, a pantofle się rozpadły. Mówi, bo z nią on nie wiedział, że te pantofle były przeznaczone dla nieboszczyka. To tak jak ty byś poszedł, jak byś się czuł? Ale oni przynieśli to jakby zapowiedź tego, do czego będzie ona użyta. Ponadto Chińczycy używali mirry w leczeniu artretyzmu przy chorobach nadciśnienia krwi, bo ona również obniża poziom cukru we krwi, tak zwanego złego cholesterolu. W Egipcie używano mirry i namaszczali, bo to miało być użyte w rytuale przejścia duszy na tamten świat. Ja już nie będę mówił o wierzeniach Egiptu, ale mówię, że w tym była mirra. Ona dotychczas jest używana w kosmetologii, bo używają jego mirry w różnych kosmetykach, również w medykamentach. Pan dalej powiedział, że w tym będzie jeszcze cynamon, wonny cynamon, połowę tego, czyli połowa ilości mirry. I czym jest w ogóle cynamon? To również jest tych takich krzewów, balsamowca jest uzyskiwany, mówimy o takich laskach cynamonu, czy z takim sproszkowanym cynamonu. Normalnie używają w jakichś tam do pieczeń, ale cynamon, on ma również działanie, że lecznicze, że on wpływa na trawienie, oddychanie, ma działanie antyseptyczne, takie bakteriobójcze, grzybobójcze. On ma też działanie odkażające, niszczy różnego typu drobnoustroje na skórze w zakażonych ranach. I to ma również dla mnie, tak mi to uzmysłowiło, dlaczego, jak mówimy o namaszczeniu, to pasterze, którzy mi dawniej w starożytności mieli owce, to oni brali oliwę i tą oliwę namaszczali owce. Jakie to miało działanie? Oni to dosłownie nie tyle, że wyleli, ale oni to oliwę wmasowywali w owce, dosłownie namaszczali. Dlatego, że w tej oliwie również były różnego typu wonności i wierzę, że była ta wonność cynamonu, bo ona ma działanie odkające, takie antyseptyczne, niszczy drobnoustroje, bo które atakują skórę owiec. I dla nas, mi to tak mówię o Boże, że my jako ludzie Boży, my również jesteśmy narażeni raz na te choroby, ale w wymiarze duchowym to ma takie działanie, że to działa antydemonicznie. Dopóki w tobie jest namaszczenie, dopóki ty chodzisz w obecności, bliskości Boga, to demony się boją ciebie. One będą próbowały wejść, ale one będą się ciebie bać. Tak jak bały się Samsona, ci książęta. Ilu książąt było? Każdy miał broń, ale bali się podejść, bo na nim była moc Boża. Bo z namaszczeniem jest związana moc Boża. Ja za chwileczkę o tym powiem. I widzimy, że w tej mieszaninie tych wonności znajduje się również kasja. To też jest olejek z owoców cynamonowca wonnego. I on ma takie działanie eteryczne, zapachowe. I zauważmy, kiedy może byłeś w jakiejś tam łaźni, czy też w saunie, to często ludzie mają olejki, tak? I jedno krople i ten zapach się bardzo mocno rozchodzi i ty zaczynasz oddychać i czujemy, że naczynia krwionośne gdzieś w nosie, w naszych w tym układzie oddechowym zaczynają się rozszerzać i następuje oczyszczanie. Dalej jest przyspieszone wytwarzanie przeciwciał przez organizm i to ma takie działanie też przeciwbakteryjne, antybakteryjne, wzmacniające organizm, czyli obecnie jest to stwierdzone. Można byłoby jeszcze więcej mówić na ten temat, tylko to nie jest wykład dotyczący kosmetologii. Chcecie, pójdźcie sobie do jakiejś kosmetyczki i z nią porozmawiajcie. Ja chcę krótkie informacje przekazać, co Bóg nakazał, żeby się w takim oleju do namaszczania było. Czytamy również o oleju, o oliwie. To była wyborna oliwa. Patrzcie, oliwa jest i oliwa. Możemy kupić w Biedronce za 11-12 zł, tam gdzieś około 1 litra, ale również możesz kupić oliwę gdzieś z Hiszpanii czy z Włoch, która kosztuje nawet 50 zł, a może nawet i 60 zł. Tu Bóg konkretnie podał ilości tego wszystkiego. Chin, różne dane od 3,60 do nawet do 6 litrów. Jeżeli mówimy o tym łucie 12 czy do 15, to sobie możemy policzyć, jakie są proporcje. Ja kiedy tak to wchodziłem, mówię, Panie, to Ty podałeś te składniki i te składniki, kiedy są razem wymieszane, one spowodują taki efekt i Ty nakazałeś, żeby to używać, żeby kapłani byli namaszczani. I mówię, Boże, i to do dziś dnia działa. Mówię, nauka to wszystko potwierdza i z tego tytułu powstaje przepiękny zapach. I ja zrozumiałem też, że efekt w pełni taki biblijny będzie, kiedy użyjesz w tych samych proporcjach. To nie jest tanie, jeżeli chciałbyś zrobić. To można zrobić, jeżeli te same ilości, albo ewentualnie zmniejszyć na jakieś tam mniejsze proporcje, to też troszeczkę wyjdzie. Ale jeżeli chcesz kupić kosmetyk, dobry kosmetyk, jakiejś znanej firmy, to płacisz, prawda? To nie jest złotówka, to nawet jest kilkaset złotych. I Bóg nakazał takim olejem namaścić Arona. I posłuchajcie, ten olej, on ma przepiękny zapach. Bóg pomyślał o wszystkim. Ja kiedy golę się i używam jakichś tych chemikaliów, bo to te kosmetyki są głównie chemiczne, bardzo duży skład jest Mendelejewa, pierwiastków Mendelejewa, to wszystko wchodzi w ciebie. A to jest wszystko naturalne. Jeżeli kapłani używali tego oleju, to oni musieli siebie namaszczać. Oni to czynili każdego dnia. A więc kiedy służył, to zapach wokół niego był przyjemny. Ja tutaj kiedyś powiedziałem, jakie jest namaszczenie, nie wiem, na jakiejś grupie, w piątek jest po wydawaniu chleba. To jest takie namaszczenie wymieszanego alkoholu, papierosów i potu, że kiedy wejdziemy do tej sali, to trzeba od razu szybko to wietrzyć. I wyobraźcie sobie, kiedy w takim zgromadzeniu czy w świątyni było setki ludzi, to w takim klimacie, co to mogło powodować? Ale te składniki, kiedy były używane, to organizm bardzo szybko je wchłania. One pozostawiają bardzo miły zapach przez długi czas. I spróbowałem wczoraj, że użyłem, że ogoliłem się i namaściłem moją twarz tym olejem, to uwierzcie mi, skóra jest inna. Ja nie jestem, że na co dzień to używam, tylko sam swoim męskim umysłem stwierdziłem, jest różnica. A więc to działa zdrowotnie też na organizm, zdrowotnie na skórę i uzmysławiam sobie ten fakt pielęgnacji królowej Estery, zanim stała się królową, że przez ileś miesięcy, 6 miesięcy różnymi mirro, a więc to wchłania, on to organizm był nasycany, był balsamowany, była pielęgnowana tymi wonnościami i jeszcze innymi, a więc to ciało jest inne. Kiedy dzieci są małe, to rodzice używają oliwy z oliwek, tak? I ta oliwką smarują ich skórę, żeby ta skóra była miękka, żeby ta skóra była, miała odpowiednie konsystencje, ale też również to jest zdrowotne. I Bóg pomyślał o wszystkim. I żeby kapłani mogli być namaszczeni, to musiał Mojżesz zrobić tak, jak jemu Bóg powiedział. I to oliwo, on musiał namaścić wszystkie przedmioty, które służyły do pełnienia służby Bożej. I również namaścić musiał tą oliwą Arona oraz jego syna, a więc ludzi przeznaczonych do służby kapłańskiej. Wy, jak będziecie chcieli, to powąchajcie, możecie wziąć, dotknąć palcem swojej skóry i zobaczcie, jaki to ma zapach. To są właśnie te elementy tego. Ja nie wiem, czy w takich samych proporcjach, ale żeby to był efekt, tak jak Bóg tutaj pokazał, to musiało być w takich samych proporcjach. To można samemu sobie zrobić. I Bóg jakby przez to coś mi pokazuje, że my jako ludzie Boży, my potrzebujemy mieć Jego namaszczenie. I kiedy czytamy Biblię, to możemy odnaleźć różne rodzaje namaszczeń. Dawid, król, miał 3 rodzaje namaszczeń i każde namaszczenie wykonało coś. Pierwsze namaszczenie był namaszczony przez proroka Samuela, kiedy przyszedł do niego do Betlejemu i z rogu wylał oliwę. I wtedy, co to spowodowało? On go namaścił na króla, ale jeszcze tym królem nie był, tylko że pomazanie, moc Boża na nim spoczęła, że kiedy Dawid poszedł na bój, na front, a mimo jeszcze nie otrzymał karty mobilizacyjnej do wojny, bo był młody, za młody, to on był w stanie pójść i pokonać Goliata. Czyli to namaszczenie Boże daje ci moc, aby być odważnym, żeby niszczyć dzieła demoniczne. I Dawid pokonał Goliata. Widzimy kolejny rodzaj namaszczenia w drugiej księdze Samuela, w 2 rozdziale, 3 wersecie. Już to było po śmierci Saula, kiedy mężowie z Judy, plemię Judy, namaszcza Dawida na króla nad Judą. I Dawid jako król już funkcjonował Judy i mógł prowadzić wojny. A więc namaszczenie przynosi ci moc, daje ci autorytet, żeby wykonywać dzieło Boże i przeciwstawiać się mocy demonicznej. Chcę powiedzieć, że to namaszczenie na Dawidzie było królewskim namaszczeniem. Jest inny typ królewskiego namaszczenia od namaszczenia trędowatego i namaszczenia kapłańskiego, o czym ja zaraz powiem. I trzeci rodzaj namaszczenia, który on przeżył, to jest w 2 księdze Samuela, w 5 rozdziale, 3 wersecie, kiedy zeszły się wszystkie plemiona z Izraela, czyli 12 plemion. Zeszło się i namaścili Dawida na króla nad całym Izraelem. I wtedy Dawid prowadził wojny z tymi narodami, które uciskały Izraela i wiemy, że on ich podbił. Wiemy, że zapanował nad nimi i królestwo Izraela nigdy od tamtego momentu nie miało takiej potęgi, takiego znaczenia jak za dni Dawida. To był największy zasięg terytorialny. Najsilniejsze miało poważanie. Potem już tylko idzie upadek, spadek. A więc to było namaszczenie królewskie na królu Dawidzie. I każdy z nas ma namaszczenie. Pierwszy rodzaj namaszczenia to jest opisany w 3 księdze Mojżesza i to nazywa się namaszczeniem trędowatego. Chcę powiedzieć, czym jest trąd. Wiemy, że trąd jest chorobą, jest nieuleczalną chorobą do dziś dnia i ludzkość nie wynalazła leku. Dla nas w wymiarze tym duchowym trąd to jest symbol grzechu. Tak jak trąd niszczy człowieka, trąd powoduje śmierć. Tak samo grzech w człowieku, kiedy jest i z tym się nie rozprawisz, to ten grzech spowoduje śmierć duchową twojego życia. Wiemy, że Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. I jest pewna procedura, jak postępowano w Izraelu w stosunku do trędowatych. Trędowaty nigdy nie mógł być w społeczności, w zgromadzeniu Bożym. Trędowaty musiał być poza obozem. To były kolonie trędowatych, gdzieś tam ktoś z oddali rzucał im, czy zostawiał im jedzenie, nie zbliżał się, żeby samemu nie być zarażonym. I oto kapłan wtedy czynił coś takiego, że brał krew, która była przelana na ołtarzu, i kapłan wychodził poza obóz, i ten oto kapłan, on namaszczał takiego trędowatego, pokropił go krwią 7 razy. Musiał to zrobić. To opisane jest w 3 Księdze Mojżeszowej. Ale to nie było jeszcze wszystko. Bo kiedy pojawiał się ten trędowaty, my wiemy, że uzdrowienie jest darem Boga. To Bóg ma moc uzdrowić, prawda? Jezus demonstrował to, że uzdrawiał trędowatych, i do dziś dnia trędowaci są uzdrowiani, dlatego że są liczne świadectwa z tego tytułu. I taki trędowaty potem przychodził do obozu, szedł przed oblicze Boże, i wtedy kapłan namaszczał go olejem. I co to oznacza? Dla nas, ludzi Nowego Testamentu, ty i ja mieliśmy trąd grzechu. Jeden miał większy trąd, drugi mniejszy, ale to się nazywało trąd, tak? I to nie chodziło o to, z jakiej ty z pobożnej rodziny pochodziłeś, że ty nie piłeś, ty nie robiłeś tego, ale inne rzeczy robiłeś, to też był trąd. I Bóg uzdrowił ciebie. To stało się w momencie, kiedy ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, że Pan ciebie zbawia i On przebacza ci twoje wszystkie grzechy. Zbawienie jest nieutracalne pod warunkiem, że ty nie chcesz go utracić, że ty nie chcesz się go wyrzec. Ja nie wierzę w to, że grzesz ile chcesz i tak masz zbawienie. Biblia mówi, że mamy z bojaźnią i drżeniem sprowadzić nasze zbawienie, a więc Bóg daje ci zbawienie i ty nie zrób niczego, co spowoduje, czy da Bogu odczuć, że ty nie chcesz zbawienia, że ty odrzucasz zbawienie. Tego nie wolno robić. Masz zbawienie, to jest nieutracalne dla mnie i idę za Bogiem. Ja będę to szanował, to zbawienie, i chwalił Pana. Ale większość, i to zbawienie jest jednorazowym aktem. My nie musimy powtarzać, no znów mnie zbaw. My możemy odnawiać przymierze z Bogiem. My możemy poświęcać się, zbliżać się do Boga, ale zbawienie jest raz na zawsze. Tak jak ty zostałeś raz narodzony, twoja matka rodziła cię raz. Tak? Tak samo narodzenie na nowo jest raz. Ale my nie możemy się na tym zatrzymywać. Jest inny rodzaj namaszczenia, to jest namaszczenie właśnie kapłańskie. To, o czym czytamy w 2 Księdze Mojżesza. I kapłan, który służył Bogu, on musiał to czynić każdego razu, ilekroć służył Bogu. I my spotykamy ludzi, którzy ograniczają się tylko na tym namaszczeniu trędowatego, a więc przyjąłem zbawienie i dalej nie idę. Bóg każdego z nas powołał, żeby służyć Bogu. I żeby służyć Bogu, ci kapłani potrzebowali być namaszczani każdego razu. Co to oznacza dla nas, ludzi Nowego Testamentu? Ty i ja jesteśmy kapłanami Boga, tak? Dlatego, że apostoł Piotr mówi, święty Jan w Apokalipsie mówi, że on nas powołał do tego, aby być królewskim kapłaństwem. Czyli jesteśmy kapłanami, a kapłani mają to za zadanie, że on reprezentuje ludzi przed Bogiem, a jednocześnie reprezentuje Boga wokół ludzi, którzy nie znają Jego. I on się wstawia za ludźmi. To jest nowotestamentowe kapłaństwo i mamy służbę modlitwy i każdy z was może się modlić i wstawiać za ludźmi, za różnymi sytuacjami, które nas otaczają, i być prowadzonym przez Ducha Świętego. Ale jedną rzecz chcę powiedzieć. To namaszczenie kapłańskie ty możesz stracić. Tak jak nie stracisz namaszczenia, które ma trędowaty, chyba że sam sobie zażyczysz tego. Ale namaszczenie kapłańskie możesz stracić. Kiedy? Kiedy jest grzech. A więc grzech powoduje zasmucenie Ducha Świętego. To namaszczenie, kiedy ty nie, kiedy ono przychodzi, jak ty masz relację z Bogiem, jak ty masz społeczność z Bogiem, jak ty rozwijasz tą więź z Duchem Świętym i On wtedy przychodzi i ciebie konkretnie namaszcza. Pewien usługujący złożył takie świadectwo, że służył w jakimś mieście i Pan Bóg potężnie się manifestował. Mówi, czułem, jak gdy przez moje usta wychodzi moc Boża. Ludzie byli tak potężnie uzdrawiani, chwała Boża, że dosłownie zachwyt i ludzie wypowiadają, ja nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. Wiecie, to jest coś, co powoduje, że Duch Boga wstępuje namacalnie i ludzie są tak zanurzeni w tym. I on miał drugą usługę. W tym samym dniu, wiecie, to się rozeszło z tego nabożeństwa porannego. Jaka chwała, jak namaszczony sługa jest. I na wieczór przyszło dwa razy więcej ludzi, aniżeli rano, bo każdy był głodny tego, ja chcę dotknąć Boga, ja chcę być w tej obecności. Co się wydarzyło? A on był zaproszony na obiad do jakiejś tam rodziny. No i rodzina go zaprosiła do restauracji na obiad i siedzi tam przy stole i je, a raptem przychodzi Duch Święty. Synu, ja chcę, żebyś się oddzielił i przyszedł ze mną rozmawiać. A on mówi, Panie, tak w duchu mówi, jak ja teraz opuszczę? Obiad jem. Jak ja teraz opuszczę? Spotkałem się z moją kuzynką, z kuzynem. Jak to będzie wyglądało? A ponadto jestem ileś kilometrów poza hotelem. I dalej sobie jadł. Mówi, wrócił do hotelu, był bardzo zmęczony, rzucił się na łóżko, komara strzelił, przespał się, coś tam trochę pomodlił się i poszedł na nabożeństwo. Myśl, co dzisiaj będzie Bóg czynił? I mówi, zaczęło się nabożeństwo, jest wielkie oczekiwanie wielu ludzi. O, ja wychodzę na scenę, głoszę, a tu nie ma nic. I był tak załamany i zobaczył też jakby rozczarowanie tych ludzi. I przyszedł do kościoła, Boże, co jest nie tak, dlaczego? I zaczyna, mówisz, jak najszybciej chciał uciec z tego zgromadzenia, ale zamknął się w pokoju. Panie! A Duch Święty do niego mówi, pamiętasz, jak przyszedł do ciebie i chciałeś, żebyś ze mną rozmawiał, a ty mi powiedziałeś, że nie masz teraz czasu. I to namaszczenie kapłańskie, ono musi być pielęgnowane. Ono musi być nieustannie pielęgnowane i ono będzie wzrastało, będzie stawało się coraz większe, jeżeli ty będziesz posłuszny Bogu. I Bóg, i to namaszczenie, ono nam pozwala służyć. I jeszcze ważna rzecz, co powiem. Namaszczenie, które daje Bóg, jest do służby i ono nie jest do tego, żeby ty się poczuł kimś nadnaturalnym ponad wszystkim, uniezależnionym od innych, ale to namaszczenie ma cię powodować, że ty będziesz w jedności z Kościołem, że ty będziesz w bliskości z Kościołem, w relacji z Kościołem, wcale nie kimś wielkim mężem jakimś tam, czy sługo, którego świat nie widział, ale to ma być w jedności z ciałem Jezusa Chrystusa. Tak to działa. I to namaszczenie, ono nie daje jeszcze ci mocy, żebyś ty czynił cuda, bo ja zaraz o tym powiem kolejnym namaszczeniu, czy wypędzał demony, ale ono powoduje, że ty w tym powołaniu, które masz, ty możesz zwiastować Ewangelię. Wczoraj mieliśmy zakończenie kursu Najwspanialsza Podróż. To jest kurs po akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Ja powiem świadectwo. I zorganizowaliśmy ten kurs. Jestem wdzięczny Bogu za pracę tutaj brata Sylwka, siostry Magdy i tych osób, które pomagały przy tej pracy. To jest 12 lekcji. Dzieci z Radzynia, dzieci z Wochynia musieliśmy przywozić. To jest każdej soboty musisz mieć czas oddzielenia i przeprowadzić się przez ten program. I pomyśleliśmy, rozmawiając chyba w piątek, że zaprośmy rodziców, chociaż oni już wcześniej o tym mówiłem, trzeba tych rodziców przywieźć, bo wielu to są biedni ludzie, nie mają środków transportu, a zresztą z Wochynia jak dojechać do Radzynia, jeżeli nie ma autobusów w sobotę. I przywieźliśmy tych rodziców, wręczyliśmy dzieciom dyplomy, wręczyliśmy im nagrody, przygotowana kawa, herbata i mówiliśmy o tym, co będziemy robili, ale ja w sercu odczułem, że podejść do tych kobiet, do tych matek, usiąść i z nimi rozmawiać Ewangelię. I można byłoby zostawić ich, tak? Ale z nimi usiadłem i krótko zacząłem mówić o Jezusie. Mówiąc, nawiązałem do tych świąt Wielkiej Nocy, po co Jezus przyszedł, i one tylko kiwały, że tak, że tak. I powiedziałem, że potrzeba oddać życie Panu, tłumacząc im, co to jest. To była ile? Parę minut. I mówię, zobaczcie, macie teraz prezenty, daliśmy prezenty w postaci Nowych Testamentów. Tu na samym końcu jest modlitwa grzesznika o przyjęcie Pana Jezusa. Możecie to zrobić w domu. Albo możecie teraz. Chcielibyście? Tak. No to posłuchajcie, weźmy się za ręce i ja was poprowadzę w modlitwie, jako ja ludzi prowadzę. Dobrze. I poprowadziłem mi w krótkiej modlitwie, gdzie wyznały swoją grzeszność, gdzie przyprosiły Pana za grzechy, prosiły Go o przebaczenie, wyznały swoją wiarę w śmierć Jezusa i zmartwychwstanie Jezusa i oddały serce Jemu jako Panu i Zbawcy. I na to powiedziały wszystko amen. I potem, tak patrzę na nich, nie wiedzą, jak to określić. Mówię, co, lekko te? Tak. Co, stona odeszła? O, tak. Nigdy niczego nie czuliśmy. Nigdy nie czułyśmy tego. Mówię, to jest spokój Pana z przebaczenia grzechów. I zacząłem jeszcze dalej z nimi rozmawiać. Mówię, miejcie kontakt z nami. My się zawsze chcemy za was modlić, jeżeli będziecie chcieli. Możecie zawsze przyjechać na nabożeństwo. W Ochyniu są ludzie. Dzieci, zapraszamy was na te projekty, programy, które my realizujemy. A więc mówię to po to, aby wam pokazać, że to namaszczenie kapłańskie, ono dało mi wczoraj sposobność zwiastować Ewangelię i przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Czyli żeby przeżyli to namaszczenie trędowatego. Rozumiecie? A więc przywiodłem ich do Pana Jezusa i one oddały życie Panu Jezusowi, zostały zbawione. I dalsza rzecz, to już trzeba ich prowadzić i mieć kontakt. Chwała Bogu, że to nie jest daleko, bo mamy tam ludzi w Ochyniu. Ale to tak to funkcjonuje. I to namaszczenie potrzeba, kapłani musieli się nieustannie namaszczać. A więc oni oznacza to, że my musimy nieustannie mieć z Nim więź, relacje, oddzielać się. Żyjemy w świecie, który jest światem szybkości, a więc to wszystko takich fast foodowe jest. Nie mamy czasu, wszędzie muzyka, gdziekolwiek wejdzie, coś brzęczy, gra itp. A Bóg mówi, oddziel się. A Bóg mówi, wejdź do komory i ze mną rozmawiaj. I ja będę ciebie namaszczał. I wtedy to będzie ta obecność Boga spajała ciebie, wypełniała cię pokojem. Będzie ci takim ukojeniem, taką cichością. I ja posłużę się takim przykładem, że nieraz może zjeść bardzo dobry obiad, ale czegoś ci tam brakuje. Super mięso, takie cudowne, ale czegoś ci brakuje. No czego? Ciasta, jakie zjadł, tak? Czyli jakichś składników brakuje. I powiem ci, ty możesz mieć wszystko, być w kościele, ale czegoś ci brakuje. Brakuje ci tego namaszczenia, które będzie potęgowało, będzie przychodziło, przenikało ciebie, tak jak olej z tego wlewany był i on wnikał w ciało, to w obecności Jego to będzie będziesz przesycany Nim i wtedy następuje przemiana twojego życia. Jest inny rodzaj namaszczenia i to jest namaszczenie, królewskie namaszczenie, i ono ma różnicę pomiędzy innymi. Jest takie, że ono jest najpotężniejsze ze wszystkich. I służąc Bogu, ty możesz odczuwać gęstość, też ciężar tego namaszczenia. Nieraz wchodzi się na jakieś zgromadzenie i czujesz, że aż gęsto od obecności Bożej i że mocne rzeczy się będą działy. A więc to namaszczenie jest królewskie namaszczenie, tak się nazywa. I ono ma za zadanie podnieść usługującego do poziomu autorytetu wysokiego w Bogu, bo daje ci wtedy władzę nad demonami, daje ci wtedy władzę nad chorobami. Ty jesteś w stanie wypowiadać słowo i dzieją się rzeczy. Ty kładziesz wstań i ten człowiek wstaje. To jest inny rodzaj namaszczenia. I to namaszczenie jest również w zasięgu każdego z nas, ale ono jest też uwarunkowane, żeby w tym namaszczeniu chodzić, żeby to namaszczenie było na tobie, to bezwzględnie ty musisz być Bogu posłuszny. Tak jak ten brat był nieposłuszny, żeby pójść i oddzielić się. Smith Wigglesford, ilekroć Bóg go wzywał, to zostawiał wszystko i szedł, rozmawiał z Panem. I dlatego w jego służbie było kilkadziesiąt udokumentowanych przypadków wskrzeszeń zmartwych. Było mnóstwo przypadków uzdrowień ponadnaturalnych. To były cuda nad cudami. I to namaszczenie jest dostępne dla tych, którzy mają z więźniem i są jemu posłuszni. Czy mnie rozumiecie? I to namaszczenie daje nam moc, że demony uciekają z krzykiem. To namaszczenie daje nam moc, że ludzie wstają z wózków, że ludzie są wzbudzani z martwych. Piotr apostoł w takim chodził. Wstań. Piotr apostoł szedł z Janem i biedni ludzie to byli. I widzą u bramy świątynnej żebraka, który czeka, aby dać. Piotr mówi, spójrz na nas. I on spojrzał, mniemają, że coś otrzyma. I Piotr mówi, srebra ani złota nie mam, lecz co mam, wstań w imieniu Jezusa. I człowiek wstał, zaczął skakać, zaczął wykrzykiwać i wszyscy usłyszeli, co się stało. I wtedy Piotr zaczyna głosić Ewangelię. A więc to namaszczenie, ono demonstruje, ta moc Boża demonstruje potęgę Boga. Ono zwraca uwagę ludzi na to, co się dzieje. Że ludzie szukają, słuchają, otwierają swoich uszu na te rzeczy. I ty wtedy masz możliwość zwiastowania im Bożej Ewangelii. Dlatego Pan daje nam autorytet, Pan nas powołuje do tego, żeby Ewangelia, którą zwiastujemy, by Ewangelią potwierdzano cudami i znakami. I tak ma być. Diabeł zawsze imituje, są namaszczenia też szatana. Ale to ja o tym nie chcę mówić. Ja chcę mówić o czymś, co należy do naszego Boga, o czymś, co jest dane nam, co jest naszym dziedzictwem i co może być Twoim udziałem. I spośród wszystkich rodzajów tych namaszczeń najtrudniej jest uzyskać to namaszczenie królewskie, dlatego że to wymaga posłuszeństwa w Bogu. Posłuszeństwa w Bogu. Ten brat był nieposłuszny i myślał, że wyjdzie i będzie mówił. To namaszczenie może odejść, tak jak odeszło od życia Samsona. Czynił cuda, tak? Wziął oś do szczękę, 1000 osób zabił. 1000 osób. I kiedy odeszło? Kiedy on igrał z grzechem. A więc, bracia i siostry, Bóg powołuje nas do świętości życia, żeby oczyszczać swoje życie. Bóg oprócz tego powołuje nas do tego, aby być Jemu posłuszny. Czyli Słowo Boże mówi, usłyszysz głos Boga, to rób. Jest słowo logos, spisane Boże Słowo, tak jak o tu w Biblii, ale jest to słowo, które tak mówi Pan. Bóg mówi teraz. I jeżeli ty teraz to zrobisz, to się stanie. Czy mnie rozumiecie? Pamiętam, nie tak dawno, parę tygodni, czy może z półtorej, czy dwa miesiące temu, kiedy byliśmy na jakimś wieczornym spotkaniu u braterstwa Wiesława i Irenki, pojawił się Kuba. Ja, powiem, nie miałem tego namaszczenia. A moja żona, kiedy zobaczyła go, mówi, Kubuś, ty powinieneś mieć dłuższe nogi, bo Bóg cię już uzdrowił, ale te nogi muszą rosnąć, bo tułów rośnie. I będziemy się modlić o wydłużenie tych nóg. Ja powiem szczerze, ja nie miałem wiary na to, ale mówię, okej, to rób to. Ja będę się tylko wstawiał w modlitwie. I to było krótkie. I modlitwa, i widzieliśmy, i to są świadkowie na to, rodzice. Najpierw chyba lewa, czy prawa noga poszła. Lewa. Wiesław patrzy się tak na to. Nie wiem, chyba mi się też takie przyszły myśli, że on się obawia, co będzie, jak on będzie miał teraz, oprócz tego, że chodzi tak, o tak, co będzie, jak teraz będzie miał jeszcze nogę jedno dłuższą, a drugą krótszą. Co to zrobić? Trzeba będzie chyba buty jakieś, jeden powie. Ale teraz, i matka mówi, teraz będziemy się modlić o drugą nogę. W imieniu Jezusa. I to było krótkie. I druga noga wyrównała. Bóg jest wielki. Wtedy posłuszny jesteś. Bóg mówi i ty musisz to zrobić. Ale to Bogu. I on sam powiedział, że potem Kuba się mył, to zobaczył, że skóra została taka wydłużona. To tak jak możesz byś pracował w polu i masz koszulkę, tak? Albo jak się opalisz i tutaj wszystko opalone, zdejmujesz koszulkę, to jest białe. I on zobaczył różnicę kolorystyczną skóry, że Bóg wydłużył. Wiecie, te rzeczy, one Bóg chce manifestować. Te rzeczy Pan chce czynić przez swoje sługi. To jest specyficzny rodzaj Bożego namaszczenia. I on będzie wzrastał, kiedy ty będziesz posłuszny Jemu, co on mówił. A więc mamy namaszczenie trędowatego. Trąd został
zabrany, uzdrowieni jesteśmy z grzechu, oczyszczeni z grzechu, tak? I wchodzimy, weszliśmy do Bożej obecności i kapłan w Starym Testamencie, on namaszcza ucho oliwą. Oliwo, czyli żeby on miał Ducha Świętego. Czyli ty oprócz tego, że jesteś zbawiony, ty potrzebujesz Ducha Świętego. Wczoraj usługiwałem ludziom, którzy powiedzieli, że bracie, ja jestem w takiej społeczności, a tam nauczają, że w momencie przyjęcia Pana Jezusa już się mają od razu chrzest Duchu Świętego. Mówię, siostro, czy tam bracie, to są dwa różne doświadczenia. Jest jedno doświadczenie niedzieli zmartwychwstania i doświadczenie niedzieli zielonych świąt. Zobacz, w pierwszym dniu jest przyjęcie Ducha Świętego, a więc Pan ich zbawił w nowotestamentowy sposób. Duch ich został zrodzony przez Ducha Bożego. Ale Jezus przed śmiercią, przed odejściem do nieba powiedział, pozostańcie, czekajcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. A więc Boży kapłani potrzebują Ducha Świętego, potrzebują chrztu w Duchu Świętym. Amen? Żeby służyć Bogu. Ja nie chcę służyć w ciele. Można robić i tam się siłować, ale kiedy On przychodzi, kiedy to jest wszystko naoliwione, to ty służysz w lekkości Bożej, prawda? W tej Bożej miłości. I są też możliwości odczucia zapachu Ducha Świętego. Ja powiem szczerze, że nigdy jeszcze tego nie przeżyłem, ale słyszałem świadectwa, kiedy ludzie mówią, jak chwała Boża zstępowała, to mówi, odczuwali zapach Jego. Ja przypuszczam, że to jest zbliżone do tego, bo Bóg coś czyni, coś nakazał, to może mieć podobny zapach do tego. I tak jak lata temu dałem Bogu ślub, że zrobię stół na chleby, że będzie taki, jak Bóg powiedział, że będzie z tego samego drzewa, które wybudowano w przybytku, a więc z akacji, że będzie pokryty złotem, aczkolwiek to jest tylko farbo złoto. Nie mam tyle złota takiego oryginalnego, ale jest to złota farba i to będzie służyło. I ja kilka lat tego nie wypełniałem, a Bóg przychodził i jakby przypominał to. Mówię, Panie, teraz to jakiś koszt był, żeby znaleźć fachowca, który i zrobił. I teraz odczułem w swoim sercu, że taki typ oleju, żeby on był do namaszczania, to nie dlatego, że ty weźmiesz ten olej i od razu pyk, ty będziesz uzdrowiony, bo to są warunki uzdrowienia, ale to mi ma uzmysławiać coś, kim jest Bóg. I to, mając te rzeczy, to ja jakby myślę o tych rzeczach, jakby moje zmysły potwierdzają mi to. Bóg jest święty. Bóg jest święty. Bóg jest cudowny i święty. I wierzę, że przez jakiś okres ten olej właśnie z takimi samymi składnikami, jaki był w świątyni, w przybytku, on będzie również i u nas. Jest to możliwe, bo można dostać te wonności. I to pokazuje, Boże to działa. Boże to samo, jak oni mieli, mamy również i my. Ale to również mnie wprowadza do takiej świadomości, że ja potrzebuję mieć namaszczenie od Niego. To namaszczenie, ono musi być wchłaniane przeze mnie. A żeby było wchłaniane przeze mnie, ja muszę pozwolić, żeby On przyszedł. Tak? Żeby On wnikał we mnie. Jak to się dzieje? Przez społeczność, przez czytanie słowa, przez rozmawianie z Nim. Kiedy Boża obecność przyszła do przybytku, kiedy był obłok, kiedy chwała tam pojawiła się, to był słyszalny głos Boga. Mojżesz słyszał. I kiedy my jesteśmy w obecności Bożej, to wtedy my słyszymy wyraźnie Jego głos. A co Pan Jezus powiedział? Że moje owce słyszą mój głos. Ty wtedy będziesz wiedział, co masz zrobić. Ty wtedy będziesz wiedział, gdzie masz pójść. Ty wtedy będziesz wiedział, że należy tak i tak. Ja bym mógł mówić szereg świadectw o tym, kiedy usłyszałem głos Boży i zrobiłem to i jakie efekty są. Tylko to nie jest, jakby nie planowałem tego mówić. Ale co to oznacza, że w obecności Bożej byłem? I ja nie chcę się zadowalać tym świadectwem, które było ileś lat temu, ale ja chcę dzisiaj to doświadczać, co On do mnie dzisiaj powie. Wczoraj odczułem w tym namaszczeniu, żeby podejść do kobiet i ich przyprowadzić do Pana Jezusa. I zbawione osoby są. Także modlimy się o Włochyń, Bóg poszerza krąg zbawionych z Włochynia, tak? I jeśli chcesz, żeby to namaszczenie płynęło, żeby to namaszczenie było w Twoim życiu, to Ty być może potrzebujesz wyjść i zacząć głosić Ewangelię. Też świadectwa były, kiedy Pan powiedział, chcę namaścić, ale pójdźcie, głoście Ewangelię. Duch Święty, On jest tym jak zawodnik na ringu, On lubi przestrzeń, ażeby działać. On chce uwolnić dary i te dary, one chcą dotykać ludzi, ale Ty musisz znaleźć tych, którym to należy usługiwać. Mamy służbę. Nie każdy z Was ma taką samą służbę jak ja. Ja nie mam takiej samej służby jak Ty. Nie każdy wykonuje to samo, co któryś z liderów, ale Ty masz też unikalne powołanie od Boga i potrzebujesz Ducha Świętego, Jego namaszczenia, żeby w tym funkcjonować. Każdy z nas jest powołany do tego, aby zwiastować Ewangelię. Amen? Żeby przyprowadzać trędowatych do Pana. Duchowo trędowatych. Każdy z nas. I nie ma większego, to jest największy dar. To jest największy prezent, który komuś możesz sprezentować. I powiem Ci, tak jak ci kapłani namaszczeni byli tym olejem i to jest przepiękny zapach. Podoba Wam się ten zapach, czy nie? I on długo trzyma, uwierzcie mi. Długo trzyma. A ja myślę, że kiedy to byłoby w tych samych proporcjach, bo ja nie wiem, czy on w tych samych proporcjach użył. Jeżeli byłoby w tych samych proporcjach, to zapach prawdopodobnie będzie jeszcze intensywniejszy. I trzeba użyć tak, jak tu jest napisane. Słowo Boże jest skuteczne. Słowo Boże jest żywe. I to oprócz tego zapachu, to również ma też zdrowotne rzeczy. I żeby nas te robale demoniczne nie gryzły, żeby nas robale te demoniczne nie atakowały, my potrzebujemy być namaszczeniem Ducha Świętego. Amen. I diabeł się będzie bał. Ktoś daje taki piękny przykład, że jak jeleń, czy jak pragnie wód żyjących, to dusza, to Dawid mówi, pragnie Boga. I kiedy psy atakują i biegną za takimi sarnami, jeleniami, to żeby zmylić trop, to oni wchodzą w wodę i wtedy tracą w ogóle orientację, gdzie oni są. Jeżeli ty nie chcesz, jeżeli jesteś pod atakiem diabła, jeżeli Lucyfer atakuje i przez ludzi różne trudności przychodzą, nie ma innego wyjścia, jak wskoczyć w Bożą rzekę. Halleluja, żeby ona Ciebie zanurzyła, żeby to namaszczenie łamało te szyki demoniczne. I zawsze jest tak, że kiedy Bóg Cię namaszcza, daje Ci autorytet do tego, aby wykonywać pracę Pana. Ono jest ku temu, nie żeby pokazać, jaki Ty jesteś wielki, uniezależniony od Kościoła, ale po to, żebyś Ty działał w jedności z Kościołem, żeby Boże Królestwo się rozszerzało. Czy to jest zrozumiałe? Halleluja. A więc byli trędowaci, wystąp. Mieliśmy trąd. On nam przebaczył. Jesteśmy uzdrowieni. Mamy przebaczenie grzechów. Krew Jezusa oczyściła nas, tak? Tak jak kapłan musiał krwią pokropić. Ale on również brał olej. I Jezus, nasz Pan, również chce, żeby Cię namaszczać. Potrzebujesz namaszczenia, żeby służyć jako kapłan. Kapłan żywego Boga w Jego świątyni, w Jego domu, w Jego ciele, w Jego kościele. I On chce dawać Ci jeszcze inny rodzaj namaszczenia, tego królewskiego namaszczenia, żebyś chodził i uzdrawiał. Ja widziałem też taki obraz, takie świadectwo, jak pewien Boży sługa zaprezentował takim osobom, nawet pastorom, czy innym usługującym, jak działa to namaszczenie. I była kobieta, która była opętana. I ta kobieta chciała, jakby te demony chciały zabić. I prosił ich, wy wypędzajcie duchy. Wypędzają te demony, krzyczą, a ona się dalej skrada. I już chce złapać, że oni uciekają. Patrzy się na niego i boi się podejść do niego. I on z uśmiechem mówi, pokazuje im poziom namaszczenia. I on w imieniu Jezusa, i od razu duch wychodzi. To jest właśnie ten rodzaj namaszczenia, który powoduje, że jedno słowo powiesz, od razu wychodzi. Autorytet. I żeby to było, to musisz być w posłuszeństwie Bogu. Twoje życie musi być czyste. Musisz mieć relację z Bogiem, pielęgnować to. On ci mówi to robić i to wtedy będzie płynęło. I te rzeczy będą się działy w Twojej służbie. Te rzeczy będą się działy w Kościele, kiedy my to będziemy praktykować. To jest cudne Boże namaszczenie. Halleluja. To jest cudne, a namaszczenie to jest nic jak moc Boga. I ta moc Boża jest na różnych poziomach. Oczywiście Jezus mówi, Bóg daje ducha bez miary, I On chce, żeby moc Boża się manifestowała, żeby potęgę Boga świat zobaczył naszego Pana. I żeby to było również w mojej i Twojej służbie. Ja bym sobie tego życzył i chcę to widzieć. Chcę w tym funkcjonować, chcę w tym chodzić. I wiem, że to jest też, mogę stracić. I bardzo łatwo jest stracić, kiedy zaniedbasz relacje z Bogiem. A potem tak ciężko jest to odbudować. Tak ciężko, jakby to tak jak ludzie, którzy ćwiczą na siłowni, ćwiczy, mięśnie rosną, siła, sprawność, a potem zrobi sobie przerwę jedno, dwumiesięczną, to wszystko tak do poziomu wyjścia. I a żeby znów do tego powrócić, oj jak boli, oj jak zakmas, oj jak tego. Wiecie, jak to jest. Potrzebujemy relacji mieć z naszym Bogiem każdego dnia. Potrzebujemy pielęgnować tę relację z Panem każdego dnia i potrzebujemy słychać tego, co On mówi. Rema, tak mówi Bóg, zrób to. I kiedy Ty pójdziesz i to zrobisz, to się będzie działo. Amen. Kiedy Pan powiedział i kilka z przykładów tej Remy, kiedy płynął na łodzi i Panie, jeżeli to Ty pozwól mi przyjść, i Jezus daje mu Remę, chodź. I Piotr wychodzi i idzie. Ja oczywiście taką Remę słyszę każdej zimy. Chodzę po wodzie, ale zamarzniętej. Ale to nie jest to. Piotr usłyszał, chodź, i szedł po wodzie. To było słowo. Kiedy ten u bramy świątynnej i Piotr mówi, wstań. To było słowo, bo oni otrzymali słowo. Teraz. I dzieją się te ponadnaturalne. I jest, masz wiarę, wypowiadasz i się to pojawia. Ludzie, którzy usługują w tym namaszczeniu, to niekiedy, jak taki byłem kiedyś na konferencji i taki pastor nauczał i mówi, byłem na dużej konferencji i mówi, tylko raz w życiu mi się to zdarzyło. Mówi, głosiłem pomazanie Boże i słyszał Ducha Świętego, mówi, weź rękę i zamachnij się tą ręką. I on stał na scenie i on się zamachnął tą ręką, a tu dosłownie jakby wiatr. I całe zgromadzenie upadło pod mocą Bożą. To jest ten rodzaj namaszczenia. Mówi, nie miał. To usłyszał Słowo Boże. Zrób to. I to zrobił. I potęga Boga się zamanifestowała. Tak to funkcjonuje. I my potrzebujemy być w bliskości Ducha Świętego, żeby słyszeć ten głos. Bo możemy pewne rzeczy robić i nic się nie będzie działo. I będzie imitacja. Synowie z Cewy wypędzali demony. To byli Żydzi. I co ten demon, w tym człowieku zrobił? Nago wybiegli, chodzili po ulicy, uciekli do domu i poranił, bo nie było mocy w tym, nie było Pana. My potrzebujemy wiedzieć, kiedy mówi Bóg. Teraz! I to się dzieje. To są ponadnaturalne. I wtedy wiara jest objawiana i dzieją się cuda, ponadnaturalne rzeczy. I Biblia jest pełna takich przykładów. W takim rodzaju namaszczenie chodził Mojżesz. Wyciągnął i morze się rozstąpiło. Uderzył w skałę, woda wytrysła. Dalej dotknął i plaga żab. Plaga tego. To było na słowo Boga. I działy się wielkie, potężne rzeczy. I ja wierzę, że Bóg nas kieruje ku tym rzeczom. Bóg nie chce, żebyśmy my byli społecznością taką bardzo religijną, że spotykamy, ale On chce wielkie rzeczy i wy te rzeczy, które będziecie tutaj doświadczać, będziecie rozgłaszać na całym świecie. To, co tu się dzieje, będziecie mówić o wszystkim, jaki wielki Bóg. I to, co Izrael widział tam w obozie, oni to rozgłaszali, jaki jest Pan potężny. I tak to działa. A my, powiedzmy, próbujemy gdzieś tam na zewnątrz i dopiero tu przynosi, żeby nas ożywić. Nie, ogień ma być tu, pośród nas. Żyjemy w ogniu i idziemy i to rozpowiadamy i dzieją się rzeczy. I tamte rzeczy, co tam się dzieją, przychodzisz i rozgrzewasz ponownie serca ludzkie. Jaki jest Bóg? Jak to wszystko działa? Pełna pasji. I głośmy Bożą Ewangelię, mówmy o Panu Jezusie Chrystusie, prawdziwej drodze, prawdzie i życiu. Chcę się krótko pomodlić, żeby Duch Boży, jeżeli dotknięty jesteś w swoim sercu, jeżeli czujesz, że twoje serce teraz stało się takie jak gąbka, które wchłania wodę, że zapragnąłeś tych rzeczy, to jest od Niego, że On tak jakby wyciska jakby pobudza Ciebie, tęsknotę Ci daje. Zechciej tego. To jest dla Ciebie. Ja chcę Ci to dać. Pan jest namaszczonym Królem. Święty, namaszczony Bóg. On jest namaszczonym. I to namaszczenie jest na Bożych kapłanach. Ty i ja jesteśmy Bożymi kapłanami. Amen? Kapłanami Boga. I nie zostawaj tylko na namaszczeniu trędowatego. Chciej namaszczenia kapłana i chciej tego namaszczenia królewskiego. Przez to będziesz demonstrował Ewangelię pełną mocy i chwały. Są to warunki, które Pan objawia. To są takie Boże pryncypia, które my znajdujemy w Słowie Bożym. Ale żeby ten rodzaj namaszczenia mieć, trzeba zapłacić konkretną cenę. Cenę. A cena to jest oddzielenie. Cena to jest spędzenie czasu z Nim. Cena to jest posłuszeństwo Jego głosowi. Taki jest Bóg. Taki jest Pan. I chwała Bogu, że On jest dla wszystkich otwarty. Dla Ciebie i dla mnie. Boże Duchu, ja dzisiaj chwalę Ciebie. Wywyższam Ciebie. Ja dzisiaj Ciebie błogosławię, Panie. Wdzięczny jestem Ci za to, kim Ty jesteś. Wdzięczny Ci jestem za to, co czynisz. Jaki jesteś, Panie. Pełen miłości, pełen łaski, pełen chwały. Pełen dostojeństwa, pełen mocy, pełen litości, miłosierdzia. Pełen jesteś tego, Panie. I my chcemy Ciebie takiego poznawać. Chcemy, żebyś, Boże, wciągnął nas bliżej siebie. Żebyś pociągnął nas, Boże, do siebie. Chcemy, Panie, aby serca nasze na nowo zostały pomazane tym olejem Twojego namaszczenia, żebyś nas skąpał w mocy swojej, Panie, abyśmy jako kapłani służyli Tobie, świadczyli o Tobie, kim jesteś, wszystkim, których postawisz na naszej drodze. Boże żywy, chcemy również doświadczać tego namaszczenia królewskiego każdego dnia. Panie, aby potwierdzać prawdziwość Twoich słów, abyś potwierdzał prawdziwość przesłania Ewangelii, aby Boża Ewangelia bez przeszkód krzewiła się na tym regionie, w tym mieście, na tych okolicach, abyś sługi swoje posyłał na wielkie żniwo. Ciebie wysławiamy. Święty Boże, wywyższamy i uwielbiamy Ciebie. Kerilabaka kuromosontrosa. Rebede kindras argeriba fadres. Halleluja. Jest ktoś, który tak bardzo płacze w swoim sercu, sobie uzmysłowił stan, w jakim jesteś. Dosłownie to taki smutek i żal Twoje serce wypełniał, że mówi, w moim życiu tego nie ma, albo to straciłeś. Pan chce Cię teraz ożywić. Jeżeli jesteś Ty, podnieś rękę. Gloria ma santa dalla bel fatris. Żal, smutek. Czujesz pustkę serca. Kora ma szyke kelamar la dresi. Halleluja. Panie, ożywiaj. Boże, namaszczaj. Boże, odnawiaj. Boże, odnawiaj. Boże, odnawiaj. Boże, odnawiaj. Odnów tą bliskość. Odnów tą miłość. Odnów, Panie, miłość. Odnów to, Panie. Odnów w swoich sługach. O to się modlimy. Święty Boże. Halleluja, święty.